podobieństwa i różnice. Co łączy chrześcijan z muzułmanami, a co ich dzieli? Szanowni i drodzy słuchacze, w naszym cyklu Wobec Islamu spotykamy się dziś po raz ostatni. W 99 dotychczasowych audycjach podejmowaliśmy różnorodne zagadnienia z kompleksowej problematyki muzułmańskiej. Odkrywaliśmy współczesne oblicza islamu, analizując jego aktualne zagadnienia. Poznawaliśmy historię tej religii oraz podstawowe wiadomości o jej prawdach wiary i kulcie. W kontekście dialogu międzyreligijnego analizowaliśmy wzajemne relacje wyznawców obu religii. W ostatniej części omawialiśmy wybrane kraje muzułmańskie, podkreślając ich specyfikę oraz istniejące tam problemy. Dziś, na zakończenie, zestawimy jeszcze raz najważniejsze podobieństwa i różnice istniejące między obiema religiami. Chrześcijaństwo i islam są religiami monoteistycznymi i uniwersalistycznymi. Monoteistyczny charakter oznacza, że podkreślają one jedność i jedyność Boga oraz Jego absolutną władzę nad stworzonym światem i człowiekiem. Muzułmanom trudno jednak zaakceptować chrześcijańską prawdę o trójjedynym Bogu. Uniwersalność lub powszechność obu religii wyraża się w tym, że ich przesłanie nie ogranicza się do jednej grupy etnicznej, ale skierowane jest do wszystkich ludzi. Rozumienie siebie jako najwyższej i najdoskonalszej ze wszystkich możliwych religii stanowi podstawę chrześcijańskiej i muzułmańskiej koncepcji o wyjątkowym charakterze. Istotnym elementem obu religii są tendencje ekspansyjne, czyniąc chrześcijaństwo i islam religiami misyjnymi. Chrześcijaństwo i islam, także judaizm, są religiami żywej relacji człowieka z osobowym Bogiem. Wiara jest aktem całkowitego zaufania i bezwarunkowego oddania się osobowemu Bogu, który objawił się w historii jako jedyny, wszechmocny, sprawiedliwy Bóg Stwórca. Wiara jest zarówno dla chrześcijan, jak i dla muzułmanów aktem indywidualnym i wspólnotowym. Wspólnotami wierzących są po stronie chrześcijańskiej Kościół, po stronie muzułmańskiej Umma. Obie religie uznają Abrahama za ojca prawdziwej wiary. Judeochrześcijańska tradycja uznaje Izaaka za pierworodnego syna Abrahama, natomiast muzułmanie podkreślają, że był nim Izmael. Teologicznym punktem zapalnym w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich jest sprawa ostateczności objawienia. Islam głosi, że jest nim Koran, który zastępuje wszystkie wcześniejsze objawienia. Stanowisko to stoi w konflikcie z przekonaniem chrześcijan, którzy wierzą, że ostateczne i pełne objawienie Boże dokonało się 6 wieków wcześniej, w Jezusie Chrystusie. Islam pojmuje chrześcijańskie objawienie wyłącznie jako przygotowanie na przyjście Mahometa i islamu. Najważniejszy teologiczny argument obu stron dotyczy przekonania o byciu tą jedyną prawdziwą religią. Absolutne roszczenie prawa do prawdziwości potęguje napięcie między wyznawcami obu religii. W historii spory chrześcijan i muzułmanów wyszły poza kwestie religijno-teologiczne, czyniąc z wyznawców obu religii wrogów politycznych. Powstałe w tym kontekście konflikty oraz głoszona przez wieki ekskluzywistyczna teologia obu religii wycisnęły piętno na wzajemnych relacjach. Człowiek jest w obu religiach uznawany za dzieło Boże. Chrześcijanie wierzą, że nosi on w sobie obraz i podobieństwo Stwórcy, ale ciąży nad nim jednak grzech pierworodny i dlatego potrzebuje odkupienia. W islamie człowiek nie jest ani obrazem Boga, ani nie jest obarczony piętnem grzechu. Człowiek jest na ziemi zastępcą Boga, któremu winien jest bezwzględne posłuszeństwo. Islam z szacunkiem odnosi się do Jezusa, którego nazywa Isa, któremu Bóg przypisał ważne miejsce w dziejach relacji Boga z ludzkością. Zgodnie z tradycją muzułmańską, Jezus wraz z innymi prorokami, m.in. Adamem, Abrahamem, Mojżeszem, przygotowuje drogę Mahometowi. Niezależnie od wyjątkowego charakteru swego posłannictwa, Jezus dla muzułmanów nie jest Synem Bożym, lecz wyłącznie człowiekiem. Muzułmanie odrzucają chrześcijańską naukę o wcieleniu, synostwie Bożym oraz ukrzyżowaniu i zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Muzułmanie oddają również szczególną cześć Maryi. Jest ona jedyną kobietą nazywaną w Koranie po imieniu. Matka Jezusa jest dla muzułmanów osobą w szczególny sposób wybraną przez Boga, ale nie jest Matką Bożą, pozostając tylko dziewiczą matką proroka Jezusa. Wyznawcy islamu z szacunkiem odnoszą się do świętej księgi chrześcijan, których podobnie jak Żydów nazywają ludem księgi i dlatego nie utożsamiają ich z niewiernymi. W przekonaniu muzułmanów chrześcijanie sfałszowali jednak otrzymaną od Boga księgę Ewangelię, ale nie w formie czterech ksiąg. Dlatego konieczne było kolejne objawienie, które przyjęło formę koraniczną. Według muzułmanów wielu chrześcijan prowadzi życie niemoralne. Spożywanie alkoholu, prostytucja to argumenty, które są często podawane. A przez tworzenie obrazów i ikon chrześcijanie łamią biblijny zakaz czynienia podobizn Boga. W opinii muzułmanów nawoływanie Jezusa do miłowania nieprzyjaciół i prowadzenia życia bez przemocy oraz nierozerwalny charakter małżeństwa są dla muzułmanów niezrozumiałe, utopijne, a tym samym trudne do zrealizowania przez zwykłego śmiertelnika. Chrześcijaństwo ze swej strony krytykuje islam za dżihad i poligamię. Chrześcijan i muzułmanów łączy natomiast modlitwa, post i jałmużna. Nawet jeśli obie tradycje różnią się w szczegółach tych praktyk, to jednak w istocie dążą do tego samego celu. Podobne w obu tradycjach są również prawdy wiary dotyczące życia po śmierci. Nowy rozdział w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich otwarł Sobór Watykański II, dając katolikom teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego. Przełomowy w tym względzie był pontyfikat Jana Pawła II. Po raz pierwszy w historii papież nazwał muzułmanów siostrami i braćmi w wierze Abrahama, cytował Koran i odwiedził meczet. Dialogowy klimat między wyznawcami obu religii zaowocował w 2007 roku ważnym dokumentem muzułmańskim, który 138 uczonych skierowało do przywódców chrześcijańskich na całym świecie. W tekście zatytułowanym Jednakowe słowo dla nas i dla was podkreślili możliwość prowadzenia dialogu, którego podstawą jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Trudno byłoby jednak o poprawę stosunków między chrześcijanami i muzułmanami, gdyby nie soborowa deklaracja Nostra Aetate, która była swoistym przewrotem kopernikańskim w relacjach między wyznawcami chrześcijaństwa i islamu. Po 44 latach jej przesłanie jest ciągle aktualne, dlatego na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć numer 3 tego dokumentu poświęcony islamowi. Kościół spogląda z szacunkiem również na muzułmanów, czcicieli jednego Boga, żyjącego i samoistnego, miłosiernego i wszechmocnego, stworzyciela nieba i ziemi, który przemówił do ludzi. Muzułmanie starają się również poddawać z całej duszy jego ukrytym postanowieniom, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego islamska wiara chętnie się odwołuje. Jezusa wprawdzie nie uznają za Boga, czczą go jednak jako proroka, a jego dziewiczą matkę Maryję darzą szacunkiem i niekiedy pobożnie ją wzywają. Oczekują nadto dnia sądu, kiedy Bóg odda zapłatę wszystkim wskrzeszonym ludziom. Dlatego cenią życie moralne i czczą Boga szczególnie przez modlitwę, jałmużnę i post. Nawet jeśli w ciągu wieków powstawały między chrześcijanami a muzułmanami liczne spory i uczucia wrogości, Święty Sobór zachęca wszystkich, aby zapominając o tym, co było, czynili szczere wysiłki zmierzające do wzajemnego zrozumienia i dla dobra wszystkich ludzi dbali wspólnie o sprawiedliwość społeczną, dobro moralne, a także o pokój i wolność oraz je wspierali. Szanownym słuchaczom dziękuję za uwagę, a Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego, szczególnie zaś księdzu Józefowi Polakowi i pani Beacie Zajączkowskiej, jestem wdzięczny za pomysł i życzliwość, jaka towarzyszyła opracowaniu tej audycji. Moje podziękowanie kieruję również na ręce ojca Andrzeja Danilewicza, który mimo rozlicznych obowiązków jako przełożony prowincjalny księży werbistów w Polsce znajdował czas na przygotowanie dźwięku. Dziękuję wszystkim za wszelką pomoc w przygotowaniu tej audycji. Szczęść Boże!